Nasz Pan już po zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom, bo to było im bardzo potrzebne i Pan Jezus zadość uczynił potrzebie uczniów, apostołów i uczniów, którzy byli w wielkiej rozterce. I było takie zdarzenie, gdy spotkał się z nimi tak niespodziewanie, znalazł się wśród nich, powiedział im: pokój wam. I pokazał im przebite ręce. I mówi: pokój wam. Po raz drugi. Pan Jezus przez to chciał przedstawić, zademonstrować, nauczyć ich, że prawdziwy pokój to zależny jest od ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, od Jego śmierci ofiarniczej. I dlatego przyjmijmy ten pokój, który pochodzi od Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, a takim życzeniem przepełnione są nasze serca dla siebie nawzajem. Ku temu służą nasze pieśni, nasze wykłady, rozmowy. Jakub kupił pierworodztwo. Oto tytuł i treść naszych rozważań. Nawet wnikliwi, najbardziej wnikliwi badacze Pisma Świętego nie znajdą w Piśmie Świętym takiego dosłownego zapisu. Ale to jest świętą prawdą. Jakub kupił pierworodztwo. Pamiętamy ten żałosny zapis. I sprzedał Ezaw swoje pierworodztwo, wzgardził tym pierworodztwem, ale w związku z tym jest świętą i wielką prawdą, że Jakub pierworodztwo to nabył. I tak, jak mamy wspomniane, że stał się przez to dziedzicem wielkich, wspaniałych błogosławień. Jakub kupił pierworodztwo. Jakub nabył pierworodztwo. Moim życzeniem jest, aby ta święta prawda była przez nas zrozumiana i głęboko w naszych sercach i umysłach położona. A żebyśmy, kiedykolwiek będziemy wspominać o Jakubie, o jego doświadczeniach, abyśmy go widzieli jako pierworodnego syna Izaakowego. Bo jeżeli kupił, jeżeli nabył, Jakub stał się pierworodnym. Jest to prawda, może niełatwa do przyjęcia, do zrozumienia, ale chcąc te prawdy widzieć, to trzeba na to patrzeć i właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, żebyśmy na doświadczenie Jakubowe patrzyli odnowionym umysłem, o czym była wzmianka wczoraj, o czym mówi apostoł święty Paweł. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego. Bo są prawdy w Piśmie Świętym, które mogą być pojęte i mogą dawać nam naukę tylko w taki sposób i przez to, że będziemy je czytać, słuchać, przyjmować odnowionym umysłem, bo umysłem ludzkim możemy widzieć te rzeczy w niewłaściwym świetle. I jest to taki artykuł napisany przez brata Russella: Jakub i Ezaw w nowym świetle. A więc pojmowanie tych wielkich prawd przez odnowiony umysł. Jakub kupił pierworodztwo. I powstaje pytanie, na które dobrze jest znaleźć prawidłową odpowiedź. W jakim celu Jakubowi było potrzebne pierworodztwo, o które tak gorliwie zabiegał? Odpowiedź złożona i odpowiedź w czasie, w treści naszych rozważań. Aby dać prawidłową odpowiedź, trzeba spojrzeć na Abrahama, dziadka Jakubowego. Mówię dziadka, ale Pismo Święte wyraźnie mówi, że Abraham był ojcem Jakubowym. Tak Pan Bóg się przedstawia. Gdy między innymi rozmawiając z Jakubem, mówi: jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. A potem wymienia Izaaka. Pan Bóg Bogiem Jakubowym, Pan Bóg Bogiem Izraela. Ale jak wspomniałem, spojrzyjmy na Abrahama, do czego zachęca nas i zobowiązuje sam Stwórca przez proroka Izajasza. rozdział 51, drugi werset, tam jest napisane: spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, i na Sarę, która was porodziła. Te słowa to zobowiązanie, to nie tylko do cielesnego Izraela. Żydzi częstokroć odwoływali się, że ojcem naszym jest Abraham, ale myślę, że z większą siłą i w większym znaczeniu to napomnienie prorockie jest do nas, którzy według obietnicy jesteśmy dziadkami abrahamowymi. Wy tedy jako Izaak, wy bracie jako Izaak, jesteśmy synami obietnicy, synami abrahamowymi. Spojrzyjmy, starajmy się poznać Abrahama jako ojca wielu narodów, w pewnym znaczeniu jako ojca Kościoła. Aby dać odpowiedź na to, spoglądamy właśnie na patriarchę Abrahama i wiemy, bo jest bardzo wyraźny napis, będziemy zwracać uwagę na kilka szczegółów, na kilka właściwości tyczących Abrahama. Mamy napisane, że Abraham był bardzo bogaty. Miał sługi, miał srebro, miał złoto. Ale nie tylko te rzeczy, o których w tym wersecie jest napisane, stanowiły bogactwo abrahamowe i jego własność. Wspomnijmy inne szczegóły, tylko dosyć pobieżnie, ale jednak bardzo treściwie, jakie bogactwo było własnością Abrahama. Pan Bóg powiedział do niego: spójrz wieczorem w nocy na niebiosa, widzisz te gwiazdy? Możesz je zliczyć? Tak licznym będzie twoje potomstwo. Potomstwo Abrahama jako gwiazdy. To nie wszystko. A czy ty mógłbyś zliczyć piasek na brzegu morskim? Tak będzie twoje potomstwo. Ta wielka prawda to jest podstawą, fundamentem naszego pojęcia o wielkim i wspaniałym boskim programie zbawienia. Potomstwo jako gwiazdy, klasa Kościoła, duchowe potomstwo, niebiańskie zbawienie, które składa się z dwóch klas zbawionych na poziomie duchowym. Maluczkie statko i wielkie grono. Potomstwo jako piasek to rodzaj ludzki doprowadzony do doskonałości i życia i również dwie klasy zbawionych na ziemi. Drodzy w Chrystusie, to jest również i nasz skarb. Takie pojęcie, takie zrozumienie i taka wiara. Uczestnicy lepszego zmartwychwstania i ci, którzy powstaną na sąd, to wielkie bogactwo, które było obiecane Abrahamowi. Ojcostwo Abrahama w stosunku do wielu narodów. Ojcem wielu narodów postanowiłem cię. Widzimy Abrahama jako ojca wszystkich zbawionych. Dziedzictwo ziemskie to kolejny aspekt bogactwa abrahamowego. Odziedziczysz ziemię, po której pielgrzymujesz. Schodź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo tobie ją dam. Abraham był w przymierzu z Panem Bogiem. To jest rzecz trudna do ogarnięcia umysłem ludzkim. Pan Bóg uczynił przymierze z Abrahamem. Człowiek w przymierzu z Panem Bogiem? Zaiste wielkie to jest bogactwo. I nie dosyć, ale aby nikt nie miał wątpliwości, to Pan Bóg uczynił przysięgę. Pan Bóg przysięga człowiekowi. To łaska, to miłosierdzie, to dobrotliwość wszechmocnego. Jakub wiedział o tym bogactwie Abrahamowym. To jest rzecz pewna. Jakub wnikliwie dowiadywał się o tym, o tej społeczności abrahamowej z Panem Bogiem. Wiedział, że spadkobiercą tego bogactwa stał się jego ojciec Izaak. Miał na to czas w swoim życiu, aby upewnić się w tej wielkiej i świętej prawdzie. Służył ku temu dziadek Abraham, Izaak, i służyła w tym kierunku jego matka Rebeka. Więc Jakub wiedział, że spadkobiercą będzie jeden z synów Izaakowych, któryś z wnuków Abrahamowych. I stało się, gdy Izaak się starzał, Jakub starał się, żeby odziedziczyć, być spadkobiercą tych błogosławieństw. Ale znów kolejne pytanie, dlaczego to bogactwo miało być przekazane pierworodnemu? Myślę, że pytanie to wymaga pewnego zastanowienia, rozwagi. Być może, że bracia uzupełnią, myślę, że będzie taka potrzeba, uzupełnić odpowiedź, którą przedstawię. Dlaczego pierworodnemu? Przecież Abraham nie był pierworodnym synem Tarego. Wynika z zapisów, że Abraham był najmłodszym synem Tarego z tych trzech synów. Najstarszym był Haran, Nahor i najmłodszym był Abraham. I choć Abraham nie był pierworodnym, Pan Bóg uczynił go dziedzicem swoich skarbów. Nie było potrzeba pierworodztwa Abrahamowi. Wszystkie dary Boże dla Kościoła i dla świata objęte są przymierzem obietnicy uczynionym z Abrahamem. Izaak nie był pierworodnym synem Abrahama. Był, powiedziałbym, najmłodszym synem Abrahamowym, a przez boskie postanowienie, przez boskie zarządzenie otrzymał wszystko bogactwo po Abrahamie, mimo iż nie był pierworodnym. Tak mówi Pismo. I dał Abraham wszystko, co miał Izaakowi i nie tylko dziedzictwo ziemskie, materialne, ale szczególnie to, które obejmowało przymierze, które bogactwo, które obejmowała obietnica dana Abrahamowi. Ci dwaj święci mężowie nie byli pierworodnymi, a byli dziedzicami boskich darów, boskich skarbów, boskiego bogactwa. Dlaczego w przypadku Jakuba potrzebne było pierworodztwo, aby przejąć, aby stać się, aby odziedziczyć te wspaniałe dary? Rzecz godna uwagi, że imiona Abraham, Izaak i Jakub występują w Piśmie Świętym w związku z bardzo ważnymi wydarzeniami tyczącymi boskiego zamiaru zbawienia człowieka. Umiłowani, może młodsi, którzy pracujecie przy pomocy komputerów, spróbujcie znaleźć i policzyć i podać nam, ile razy w Piśmie Świętym występuje wzmianka o Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Tak razem, tak wspólnie, tak nieodłączalnie jedno od drugiego. Taka ścisła zależność. I spotkałem takie zdanie napisane, że taka wypowiedź Abraham, Izaak i Jakub lub Jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba występuje w Piśmie Świętym kilka, może kilkanaście razy, ale zwykle w związku z bardzo ważnymi wydarzeniami tyczącymi boskiego programu zbawienia. Tych trzech mężów i ich doświadczenia życiowe stanowią konstrukcję boskiego planu zbawienia tak w znaczeniu obrazowym i figuralnym, jak i w znaczeniu rzeczywistym, istotnym, faktycznym. Dostrzegamy to podwójne znaczenie tych mężów? Wielkie obrazy, figury, typy właśnie w tej rodzinie abrahamowej. Abraham, Izaak, Jakub. Tam widzimy, tam stąd czerpiemy naukę o tym, w jaki sposób Pan Bóg postępował, aby zrealizować swoje zbawienie. Proroctwa. Te obrazy, te figury to są pewnego rodzaju modele. W jaki sposób modele boskiego programu zbawienia. Ale trzeba nam pamiętać, że w życiu tych trzech mężów pojawia się rzeczywistość, fakty. Na przykład, przecież przymierze, które Bóg uczynił z Abrahamem, to nie było jakąś figurą czy obrazem. To rzeczywiste przymierze. Boskie przymierze uczynione z Abrahamem było, jest i będzie rzeczywistością. To jest przymierze wieczne. Błogosławieństwa objęte tym przymierzem, zapewnione boską przysięgą, to będą trwałe, one będą wiecznie. To szczególne błogosławieństwo zbawionych. Boska przysięga to gwarancja pewności i nieodmienności boskich obietnic. Imiona Abraham, Izaak, Jakub i Izrael, lub Izrael, Jakub lub Izrael, to imiona postanowione przez Pana Boga. Imię Abrahama było zmienione. Kto zmienił? Sam Stwórca. I będzie imię Twoje Abraham. Ojciec mnóstwa, ojcem wielu narodów postanowiłem Cię. Imię Izaaka Pan Bóg zarządził, postanowił. Urodzi syna i nazwiesz imię jego Izaak. Boskie postanowienie nieodmienne. I Jakub, Izrael, to też Pan Bóg posłał anioła, aby nadał Jakubowi nowe imię. I jest artykuł pod tytułem Nowe imię dane od Boga. 1937 rocznik, straży, 37, straże międzywojenne, to jest w marcu artykuł pod tytułem Nowe imię dane od Boga. Imiona trzech mężów postanowione przez samego Stwórcę. Może przypomnijmy teraz niektóre z miejsc, które są wyrażone te trzy imiona. Gdy Pan Bóg posyłał Mojżesza w rozmowie z Mojżeszem przy płonącym krzewie, to Pan Bóg przedstawia się właśnie takim zdaniem. Jam jest Pan Bóg, Ojca Twego, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów. Takim zdaniem, taką wypowiedzią przedstawia się Stwórca Mojżeszowi, gdy posyła go jako wybawiciela Izraela z niewoli egipskiej. Pamiętamy, iż na te słowa wypowiedziane przez Stwórcę wspomniał Pan Jezus w rozmowie z niedowiarkami względem zmartwychwstania. A iż będzie zmartwychwstanie, powiedział o tym Mojżesz przy płonącym krzewie, kiedy słyszał słowa samego Stwórcy: ja jestem Bogiem Abrahamowym, Izaakowym i Jakubowym. Przecież Pan Bóg nie jest Bogiem umarłych. Gdyby nie było zmartwychwstania, gdyby ci trzej mężowie pomarli śmiercią bez nadziei w boskim planie, to Pan Bóg by się do nich nie przyznawał. I tam są słowa Pana Jezusa: jemu wszyscy żyją. To nie znaczy, że gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, istnieją, żyją Abraham, Izaak i Jakub, ale w boskiej obietnicy, w boskim zapewnieniu, że będzie zmartwychwstanie. Józef przy schyłku swojego życia mówił do swych braci w Egipcie, że Pan Bóg spełni obietnicę zagwarantowaną przysięgą. I tam mówi, że Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba wyprowadzi was z niewoli egipskiej. Tu nie jest stałe wasze miejsce. Tu na zawsze nie będziecie mieszkać. Właśnie Pan Bóg Abrahama, Izaaka dokona wielkiego zwycięstwa. Eliasz, kiedy chciał przypomnieć Izraelowi, kiedy chciał przeprowadzić pewną reformę w narodzie izraelskim, odwieźć ich od bałwochwalstwa, zbudował ołtarz, polał obficie wodą i wtedy fragmentem jego modlitwy było: Panie Boże, Abrahama, Izaaka i Jakuba, przedstaw Izraelowi, żeś Ty jest Panem Bogiem. To są tylko niektóre miejsca Pisma Świętego, w których wspomniane są ci trzej mężowie według ich imion. To jest znaczące, to jest ważne, to jest istotne. To jest wspaniałe proroctwo o wielkim zbawieniu rodzaju ludzkiego. Mężów tych łączyły boskie obietnice i przymierze. Ci trzej mężowie byli ściśle z sobą złączeni właśnie boskimi obietnicami, które o których wspominamy, że to było takie przymierze, taka umowa. Byli połączeni wiarą, posłuszeństwem, ofiarnością i tym przekonaniem, że Pan Bóg jest ich Bogiem, że Pan Bóg jest Zbawicielem wszystkich. Ale życie i doświadczenia tych mężów były bardzo różne. Inaczej widzimy Abrahama, zwykle w naszym, przynajmniej w moim wyobrażeniu, to człowiek już dojrzały, sędziwy, mocno wierzący, w ścisłej społeczności z Panem Bogiem i taka powaga, taki majestat, o ile możemy mówić o człowieku. Izaak, człowiek. I w tym przypadku Abraham może nam przedstawiać samego Stwórcę. Pan Bóg jest autorem chwalebnego planu zbawienia. Autorem i wykonawcą przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aczkolwiek mówimy, że Pan Jezus jest wykonawcą woli ojcowskiej. Jeżeli mówimy o przymierzu uczynionym, to przez proroka Izajasza Pan Bóg przedstawia się i mówi: małżonkiem Twoim jest Stworzyciel Twój, Pan zastępów imię Jego, a Odkupiciel Twój, Święty Izraelski, Bogiem wszystkiej ziemi zwany będzie. I tak w Abrahamie mamy pokazany majestat i dostojeństwo wszechmocnego Boga Ojca i występuje jako starodawny. W Księdze Daniela mamy napisane, że przywiedziono go przed starodawnego. Pan Bóg jest autorem chwalebnego planu zbawienia. I to, cośmy wspominali o Jego ojcostwie, więc w Abrahamie mamy pewien obraz samego Stwórcy. Pan Bóg jest wszechmogący, sam przez się egzystujący. Izaak, syn Abrahama, to jego poczęcie, narodzenie, jego imię, jego życie, to sprawy cudowne. Mało znamy Izaaka. Warto by poznać tego człowieka z zapisów Pisma Świętego, tak starego, jak i Nowego Testamentu. I jego życie, jego osobowość, jego charakter, jego umiejętność szukania pokoju, czynienia pokoju, to wspaniała postać. Ale te rzeczy możemy nazwać jako cudowne, niezwykłe, to boska działalność. Izaak, typem na Chrystusa, to obraz na nowe stworzenie. I dlatego ani Abraham, ani Izaak nie musieli być pierworodnymi. Tu jest pokazana boska działalność bez ingerencji człowieka. Natomiast gdy przyglądamy się na Jakuba, to tu już można dostrzec działalność ludzi. Szukanie pierworodstwa przez Jakuba, to w tym mamy pokazane warunki otrzymania dziedzictwa abrahamowego i stać się dziedzicem błogosławieństw, które kiedyś przekazywał Izaak. To ma większe i szersze znaczenie. Właśnie tu trzeba coś uczynić ze strony tych, którzy są wierzącymi i chcą być w swoim życiu posłusznymi. Trzeba zdobyć pierworodstwo. Nabyć, w jakiś sposób kupić to pierworodstwo. Coś za coś. I tak jak wspomnieliśmy, że Jakub znał boskie obietnice i błogosławieństwa, ale wiedział również, że Ezawa te sprawy nie interesują. Miał świadomość, że pierworodny syn będzie spadkobiercą. Więc co pozostawało? Nabyć pierworodstwo. Trzeba go kupić. I są zapisy podane przez wiernego sługę, że wszyscy wiedzieli, że pierworodstwo Ezawowe jest do sprzedania. Drodzy braterstwo, my to tak patrzymy w świetle i może przez takie streszczenie w Piśmie Świętym życia, życiorysu tych świętych mężów. To jest stosunkowo krótki opis, ale trzeba nam pamiętać, że te wydarzenia miały miejsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To wszystko nie stało się tak momentalnie, w kilku dniach, kilkadziesiąt lat. I Jakub wiedząc o tym bogactwie, o którym wspomnieliśmy, szukał sposobności, aby kupić pierworodztwo, którego Ezaw nie doceniał. Brat Lazar spoglądał na nas wszystkich, na jemu współczesnych, i w jednym wersecie mamy, to jest fragment artykułu, mamy napisane, że nie możemy bez przykrego uczucia spoglądać na marnotrawstwo ludzi ofiarowanych Panu Bogu. Umiłowani, nie bądźmy marnotrawnymi, jak był Ezaw. Nie sprzedawajmy nabytego pierworodztwa. Nie bądźmy, nie marnujmy jakiekolwiek rzeczy w naszym życiu, bo to się Panu Bogu nie podoba. Ezaw, o czym może jeszcze wspomnijmy, sprzedał swoje pierworodztwo. Człowiek, Adam, był pierwszym synem Pana Boga, synem w ludzkiej naturze. Synem ludzkim, ale synem Bożym. Doskonałym, świętym, miał życie, które mogło przedłużać się w nieskończoność. Adam był człowiekiem doskonałym. Ale wiemy, że w taki sposób, jak to było, nie wnikamy w tej chwili w uczucia, ale stracił pierworodztwo. Stracił społeczność z Bogiem. Stracił doskonałość, synostwo. Stracił sprawiedliwość i poszedł na wygnanie. I apostoł święty Paweł wspomina o potrzebie, wspomina, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Ale tą chwałę można nabyć, zdobyć przez nasze staranie, przez pewne poświęcenie, za pewną cenę. I to pokazane również jest właśnie w życiu, w postępowaniu, w zachowaniu Izaaka. Gdy Izaak miał 60 lat, wracamy do pewnych historycznych zdarzeń, które miały swoje miejsce, i teraz będziemy mówić o sprawach, które są związane z nabyciem pierworodztwa i również skutki tego. Gdy Izaak miał 60 lat, Rebeka urodziła mu dwóch synów, Ezawa i Jakuba. I tu w rozdziale 27 pierwszej Księgi Mojżeszowej mamy taki ciekawy zapis, i 27 rozdział, chciałem znaleźć pewien zapis, przepraszam. To jest rozdział, jeszcze 25. I miłował Izaak Ezawa, iż jadał z łowu jego. Była taka serdeczna skłonność ojca Izaaka do swoich synów, a szczególnie do Izaaka, przepraszam, do Ezawa, iż jest podany powód, dlaczego takim szczególnym uczuciem, taką szczególną sympatią darzył Izaak Ezawa, iż jadał z jego łowu. Wiemy, że Ezaw był myśliwym, często wychodził w pole, aby ułowić zwierzynę, umiał ją smacznie przyrządzić, przygotował, przynosił ją swojemu ojcu, i Izaak jako ojciec swojego pierworodnego delektował się tymi smacznymi pokarmami, smaczną potrawą. Było to ku jego szczególnemu zadowoleniu i dlatego uczuciami swymi, takimi przedniejszymi uczuciami, obdarzył Ezawa. To był jeden powód, o którym Pismo Święte wyraźnie wspomina. Ale z czytania dochodzimy do wniosku, że był jeszcze inny powód, dla którego Izaak darzył szczególną sympatią dlaczego darzył szczególną sympatią Ezawa? Myślę, dlatego, iż był pierworodny. Ojciec lubił tego swojego pierworodnego syna Ezawa. To były dwa powody, dla których Izaak darzył miłością Ezawa. Ale mamy tak. To jest rozdział, jeszcze 25. I miłował Izaak Ezawa, iż jadał. Rebeka zaś miłowała Jakuba. I nie ma zapisanego powodu. Dlaczego Rebeka miłowała Jakuba? Przecież to był młodszy syn, był w domu takim domatorem. I znów dopatrujemy się dwóch powodów. Pierwszy, myślę, bardzo istotny dla tej niewiasty, pierwszym powodem było to, iż Pan Bóg powiedział jej, że będzie matką dwóch synów, ale powiedział Pan Bóg, że starszy będzie służył młodszemu. Rebeka przyjęła to do swojego serca, słyszała te słowa zanim ci dwaj jej synowie przyszli na świat i jej serce skłoniło się według boskiego postanowienia, według boskiego zarządzenia, według boskiego upodobania było i jej upodobanie do młodszego syna Jakuba. To był powód taki bardzo istotny, bardzo ważny tej matczynej skłonności, matczynych uczuć do młodszego syna Jakuba. Był też i drugi powód, który dostrzegało bystre oko matczyne, dostrzegało jej uczucie jako matki, że Jakub będzie godnym synem, że będzie godnym spadkobiercą boskich obietnic. Pan Bóg jej powiedział, że dwa narody z ciebie wynijdą. Dwojaki lud jest w żywocie twoim, ale wiedz, matko, że starszy będzie podporządkowany, młodszy będzie na przedniejszym miejscu. I to był drugi, to był powód, a jak wspomniałem, że sposób życia, sposób bycia Jakubowego wskazywał matce, że jego usposobienie, jego zainteresowanie, jego wiara, jego życie jest bliżej Pana Boga, bliżej boskiego upodobania, niżeli sposób bycia Ezawowego. Ten poszedł gdzieś w pole z łukiem, szukał towarzystwa tam gdzieś, poza tym mówi Pismo Święte, że nawet przez swoje życie niesforne spowodował wiele przykrości ojcu i matce, tak jest napisane. Jakub zaś bywał w domu. Był człowiekiem, który zadawalał, tą zadośćuczynił matczynej potrzebie. On stał się jej ulubieńcem, stał się jej ukochanym synem przez te dwa powody. W 29 wersecie tych zapisów, tu może przypomnimy słowa, które we mnie powodują takie dwojakie uczucia. Jedno to sympatia względem Jakuba i pewna żałość i smutek względem Ezawa. I Nowy Testament w podobny sposób przedstawia rzecz. Było tak, jako napisane, że Jakub przygotował sobie potrawę smaczną i gdy Ezaw wrócił spracowany z pola, rzekł do Jakuba: daj mi jeść, proszę cię, z tej czerwonej potrawy, bom się spracował, a przetoż nazwano imię jego Edom. Któremu rzekł Jakub: przedajże mi dziś pierworodztwo twoje. Na ten dzień, na tą sposobność, powiemy może na tą okazję, czekał Jakub przez wiele lat. Przedajże mi dziś pierworodztwo twoje. Zauważmy formę wypowiedzi. Nawet nie mówi: daj mi, ja chcę, to mi daj. Nie, mówi: sprzedaj. Jakub to człowiek bardzo praktyczny. Jakub człowiek konsekwentny. Jakub człowiek to człowiek stateczny, rozważny, tak jak wskazuje Pismo. Sprzedajże mi dziś pierworodztwo twoje. I rzekł Ezaw: oto ja bliski śmierci, cóż mi po pierworodztwie? I rzekł Jakub: przysiążże mi dziś. I Ezaw przysięga. Drodzy braterstwa, może nie zawsze to dostrzegamy, ale ten zapis to zapis dokumentalny. To zapis trwały. To zapis wieczny. To zapis, którego znaczenie trwa do dni dzisiejszych. Oto ja bliski śmierci, cóż mi po pierworodztwie? Jaka smutna i tragiczna wypowiedź. Oby to było jak najdalej od każdego z nas. I rzekł Jakub, przysiążże mi. I Ezaw przysięga. Jakkolwiek możemy sobie wyobrazić tą transakcję, ona dla Jakuba jest osiągnięciem jego życia, dla Ezawa jest tragicznym rozstaniem się z pierworodztwem i z wszystkimi skutkami tegoż. I tu widzimy Jakuba, który traktuje sprawę bardzo poważnie. To nie tak, jakbyśmy z swoimi kolegami czy z bratem gdzieś na podwórku powiedzieli, a daj mi to, ja wezmę i to. Nie. Jakub mówi, niech to stanie się ważnym i zatwierdzonym twoją przysięgą. I Ezaw tam, być może na podwórzu między namiotami, przysięga, że zrzeka się pierworodztwa. Jakub nabywa pierworodztwo i odtąd winniśmy mówić Jakub, pierworodny syn Izaaka. To daje szczęście, to jego bogactwo. I sprzedał i przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub dał Ezawowi chleba i potrawę z soczewicy, a on jadł i pił, a potem powstawszy odeszli i pogardził Ezaw pierworodztwem swoim. Ezaw pogardził swoim pierworodztwem. Przeoczyłem na początku wspomnieć, że nasze rozważania to mają takie dwa aspekty. Jeden aspekt to sprawy fundamentalne, doktrynalne, podstawowe prawdy, prawdy nieodmienne, które są bardzo ważną częścią naszej wiary, naszego przekonania, naszego życia. Prawdy podstawowe i fundamentalne. I to właśnie wspomniane jest w tych wydarzeniach. Ale nie tylko to. Te ramy, o których wspomniałem jako podstawy fundamentalne, wypełnione są uczuciami, sprawami życia, sprawami miłości, sympatii. I tu dostrzegamy miłość matki, miłość ojca, sympatię dziadka, miłość Jakubową i również ujemne uczucie lekceważenia, które widzimy w Ezawie. Pogardził Ezaw pierworodztwem swoim. Do tych słów nawiązuje święty Paweł w Nowym Testamencie, przestrzega Żydów i nas, aby ktokolwiek z nas nie był tak jak Ezaw, który za potrawę jedne sprzedał swoje pierworodztwo. I nie znalazł miejsca pokuty, choć jej z płaczem szukał. Wiemy, że Ezaw przedstawia nam cielesnego Izraela w jednym znaczeniu, w innym Ezaw przedstawia nominalne chrześcijaństwo, które kiedyś, jako początek Kościoła, mieli swoje pierworodztwo, lecz stracili, sprzedali za marną cenę. I Ezaw może przedstawiać tych, którzy z naszej społeczności nie doceniają tej wartości świętej, kosztownej prawdy. I stało się, że po latach, może 15, 20, bo taka być może różnica od sprzedania czy kupienia pierworodztwa przez Jakuba, sprzedania przez Ezawa, do skutków, jakie to przyniosło. Izaak zestarzał się, jak mamy napisane, i pozostaje przy tej swojej miłości i sympatii do Ezawa. I wyraża swoje życzenie, swoje zdanie, że nadchodzi czas, abym przekazał ten skarb swojemu synowi. I tu jest ciekawa rzecz, pytanie, i padają różne odpowiedzi. Czy Izaak wiedział, że Jakub kupił pierworodztwo? No, nie szukam odpowiedzi, bo to może powodować niejednomyślność. Drodzy braterstwa, ja wiem, jestem przekonany, że Rebeka o tym wiedziała. Jako matka, która w każdej chwili życia ich łączyła jednomyślność. I myślę, że Rebeka przekazała Jakubowi to, co powiedział jej Pan Bóg. I przez to pomagała mu do pilnowania tej kosztownej obietnicy, do zabiegania o to pierworodztwo. Ona wiedziała, że Ezaw chętnie sprzeda, co mi po pierworodztwie, ja bliski śmierci. Jaka beznadziejność, żałosna beznadziejność. Ale Jakub tym bardziej to cenił i tym bardziej o to zabiegał i starał się. Rebeka wiedziała, że Jakub kupił pierworodztwo. Czy Izaak wiedział? Ja myślę, że tak. Rebeka niczego nie zachowała w tajemnicy. To była bardzo mądra kobieta. Czasu nie staje, aby przedstawić walory tej kobiety. Od spotkania z Elizerem przy studni, przez jej gotowość pojechania w nieznaną krainę. Chcesz jechać z tym człowiekiem? Rebeka mówi, pojadę. I to właśnie, o czym za chwilę jeszcze wspomnimy, że Rebeka rozmawiała z Panem Bogiem. Rebeka modliła się w swoim życiu. To wskazuje duch Słowa Bożego. I dlatego myślę, że przekazała te wiadomości, tą informację Izaakowi. Ale skłonność ojca była jednak do Ezawa. I kiedy nadchodzi czas przekazania błogosławieństwa, Rebeka nastawiała uszu, jakie jest zdanie i postawa jej męża Izaaka. A on woła Ezawa. Idź, przygotuj mi potrawę smaczną, ja będę zadowolony, gdy zjem i przekażę ci błogosławieństwo. Rebeka była napełniona chyba żałością, że jednak Izaak chce inaczej, niż postanowił Pan Bóg. Tak nam należy patrzeć na te sprawy. Pan Bóg powiedział, że większy, starszy będzie służył młodszemu. I należało to realizować. I Rebeka dążyła do tego, aby młodszy stał się dziedzicem i spadkobiercą. Gdy Ezaw oddalił się, mówi do Jakuba te pamiętne słowa, które niektóre z braterstwa przysparzają pewnych trudności. Ale to jest sprawa jasna i wyraźna. Rzekła do Jakuba, idź do stada, przynieś dwa koźlęta takie dorodne i przygotujemy smaczne potrawy ojcu. Pójdziesz do niego i on będzie jadł, aby ci błogosławił. Ale zauważmy formę wypowiedzi Rebeki. Otom słyszała, gdy ojciec twój mówił do Eza, brata twego, i rzekł, przynieś mi co z obłowu, a nagotuj mi potrawę smaczne, abym jadł i błogosławił ci przed obliczem pańskim, pierwej niż umrę. I zauważmy moc wypowiedzi tej kobiety, matki Jakubowej. A tak teraz, synu mój, usłuchaj głosu mego w tym, co ja rozkazuję tobie. To był rozkaz matki. Matki kochającej swojego syna. To był rozkaz matki, która znała wolę Pana Boga. Rozkaz kobiety, która miała społeczność z Bogiem. Słuchaj głosu mego w tym, co ja tobie rozkazuję. Szedłszy do czody, przynieś mi stamtąd dwoje koźląt dobrych, a nagotuję z nich potrawy smaczne ojcu twemu, jako rad jada. Zaniesiesz ojcu, abyś dlatego błogosławił pierwej niż umrze. Jakub wyraża swoje wątpliwości. Matko, przecież Ezaw to człowiek kosmaty. Ja człowiek gładki. Jak to pozna ojciec, to ściągnę na siebie przekleństwo. A matka wyraża się takimi słowami. Na mnie niech będzie przekleństwo twoje, synu mój, tylko usłuchaj głosu mego, a szedłszy przynieś mi. Na Jakuba działały dwie siły, dwie moce, którym nie mógł się sprzeciwić. Rozkaz matki i jego pragnienie, jego znajomość, wiara i pragnienie boskich obietnic. To były siły, które spowodowały Jakuba, aby zbliżył się do ojca. I stało się, jako rozkazała Rebeka. Wziąwszy Rebeka szaty Ezawa, syna swego starszego, najkosztowniejsze, które miała u siebie w domu, oblokła w niej Jakuba, syna swego młodszego. Szaty pierworodnego stały się własnością Jakuba. Myślę, że w tym jest szeroki obraz. Jesteśmy uczestnikami, jesteśmy okryci szatą sprawiedliwości i stąd mamy drogę do boskich obietnic otwartą. Szaty Ezawa stały się własnością Jakuba. Zupełnie prawnie, bo w związku z tym, co Ezaw sprzedał, a Jakub kupił, stał się właścicielem tych wielu, wielu spraw. Skracamy czytanie, ale znamy te wydarzenia. Rebeka przygotowała smaczną potrawę, dała chleb i posłała Jakuba do swojego męża Izaaka, aby błogosławił Jakubowi. A on, wszedłszy do ojca swego, mówi: ojcze mój, a on rzekł: owom ja, synu mój. Owom ja. Któżeś ty jest, synu mój? Jam jest Ezaw, pierworodny twój. Te słowa, ten zapis mogą powodować wiele trudności. Jakub mówi, że ja jestem Ezaw, pierworodny twój syn. Czy miał prawo posłużyć się takim zdaniem? Myślę, że tak. Jakub tymi słowami wyraża to, co kiedyś słyszał od swojej matki, że on jako młodszy będzie dziedzicem. I w artykułach brata Rasla, których jest, przeczytałem kilka, jest takie zdanie, że Jakub miał prawo używać słowa Ezaw, tego imienia. Nabył to przez kupno pierworodztwa. I dlatego tu mamy wspomniane podobne słowa, jak wyraził apostoł w Dziejach Apostolskich, rozdział 10. Myślę, że te słowa są w ścisłej harmonii jedne z drugimi, kiedy apostołowie zrozumieli, że nadchodzi czas, zbliża się czas odrzucenia narodu izraelskiego, a przyjęcia pogan. To mamy napisane w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, te pamiętne słowa. Apostołowie to zrozumieli. Są to słowa apostoła świętego Piotra, który rzekł: prawdziwie dochodzę tego, iż Bóg nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie, kto się go boi, a czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemny. Tu są wspomniane dwa elementy. Bojaźń pańska i postępowanie, życie. I to, czego nie dostawało u Ezawa, znalazło się u Jakuba. Bojaźń pańska towarzyszyła Jakubowi przez całe jego życie. Mamy wyraźne zapisy, że Jakub trwał w bojaźni pańskiej. Pan nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie, kto się go boi, czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym. I tu Jakub dowiódł tego, że przez swoje życie jest przyjemnym Panu Bogu. Dalej mówi Jakub, że jestem Ezaw pierworodny twój, pierworodztwo kupił, bez wątpliwości. Uczyniłem, jakoś mi rozkazał, wstań proszę, siądź, a jedz z obłowu mego, aby mi błogosławiła dusza twoja. I rzekł Izajak do syna swego: cóż to jest? Prędkość to znalazł, synu mój. A Jakub odpowiada: sposobił to Pan Bóg twój, że mi się nagodziło. I znów może być trudne zrozumienie tej wielkiej prawdy, którą Jakub wyraził tymi słowami. Mówi: sposobił to Pan Bóg twój, że mi się to nagodziło. To obejmuje boskie zarządzenie, o którym wspomina apostoł święty Paweł, że pierwej niż te dzieci się narodziły, niż przyszły na świat, niż uczyniły cokolwiek złego lub dobrego, Pan Bóg powiedział: umiłowałem Jakuba. Czy to nie jest w harmonii z wypowiedzią Jakubową? Sposobił to Pan Bóg twój. Pan Bóg tak zarządził, Pan Bóg tak postanowił i tak się stało. Ku temu pomogła matka, jej wiara, jej przekonanie, jej posłuszeństwo boskiemu zarządzeniu. I tak się stało. Sposobił to Pan Bóg Twój, że mi się nagodziło. Może w tej chwili wspomniemy jeszcze krótko postawę Rebeki. Gdy była jako matka była świadoma tego, że będzie matką bliźniąt dwojga dzieci, to pamiętajmy, co ona uczyniła. Szła tedy, aby się pytała Pana. Czy my w życiu naszym tak czynimy? Jeżeli powstają jakieś zagadnienia, trudności, problemy, czy idziemy do Pana, tak jak poszła Rebeka? I mówi do Stwórcy. Jeśli tak miało być, to dlaczego poczęła? Szła tedy, aby się pytała Pana. Pytanie się Pana w różnych problematycznych sprawach naszego życia. Od młodości aż do naszej sędziwości. I rzekł jej Pan. Pan Bóg wyjaśnia sprawę Rebece. Dwa narody są w żywocie Twoim. Dwojaki lud żywota Twego rozdzieli się, a jeden na drugi lud możniejszy będzie i większy będzie służył mniejszemu. Rebeka to przyjęła i z tym poszła w życie wychowywanie swoich synów. Trzeba nam pamiętać, że gdy Abraham, dziadek tych synów, tych swoich wnuków umierał, to oni mieli po 15 lat. Jakub miał 15 lat, gdy umierał dziadek jego Abraham. I wiemy, że wśród nas jest wielu takich, którzy mają te lat naście. Przyjmijmy ten sposób życia Jakubowego, to zamiłowanie do rzeczy kosztownych, do rzeczy chwalebnych. I Jakub, kiedy mówi, że sposobił to Pan Bóg Twój, wiedział, że takim było boskie zarządzenie i boskie postanowienie. Izaak skorzystał z smacznej potrawy przygotowanej i gotów do błogosławieństwa. Tu są pewne szczegóły, czas nie pozwala. Ale spójrzmy na treść błogosławieństwa, które Izaak przekazał Jakubowi. To jest 27 rozdział, mówi 28 werset. Słowa Izaaka do Jakuba. Niechaj rzeć da Bóg z rosy niebiańskiej i z tłustości ziemi obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą ludzie, a niech ci się kłaniają narodowie, bądź panem braci twojej, a niech ci się kłaniają synowie matki twojej, którzy by cię przeklinali, niech będą przeklętymi, a którzy by cię błogosławili, niechaj będą błogosławionymi. Wspaniałe błogosławieństwo. To, co przejął Pan Abraham od samego Stwórcy, co zostało przekazane Izaakowi, Izaak przekazuje Jakubowi. Bądź błogosławionym przez Pana i te w związku z tym szczegóły. Ale za chwilę przychodzi Ezaw i prosi ojca o błogosławieństwo. Izaak pyta, którześ ty jest? Pyta Ezawa. A on rzekł, jam jest syn twój pierworodny, twój Ezaw. Zauważmy. Ezaw przedstawia się jako pierworodny. Czy miał ku temu prawo? Ezaw sprzedał, Ezaw zgardził pierworodztwem i umówił ani Panu. Gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości co do prawości i słuszności Jakuba, niech te słowa rozstrzygną wszelką wątpliwość. Jakub, pierworodny Izaaka, prawnie otrzymał błogosławieństwa. Jam jest Ezaw, bezprawnie. I zląkł się Izaak z lęknieniem bardzo wielkim. Te słowa wnoszą dużo do naszych rozważań, do właściwego pojęcia i zrozumienia postawy Jakuba i postawy Izaaka. Dlaczego Izaak się zląkł? Dlaczego się przestraszył? Wtedy być może przypomniało mu się to, co mówiła do niego jego żona Rebeka. Starszy będzie służył młodszemu. Młodszy będzie panował. Tu Izaak zrozumiał, że jego wola nie była taką, nie była w harmonii z wolą Wszechmocnego. i fakty, wydarzenia potwierdzają słuszność, że tak było. Ale trzeba tu wspomnieć rzecz bardzo istotną, godną naszej uwagi i naszego spojrzenia na te wydarzenie. Może jeszcze taki szczegół, że Ezaw wyraża się, słusznie nazwano imię jego Jakub, podszedł mnie bowiem już dwakroć. Czy to prawda, że Jakub podszedł Ezawa? Drodzy braterstwa, nigdy tak nie mówmy. To są słowa Ezawowe, który zapomniał, że sprzedał pierworodztwo, a potem nieprawnie chciał odziedziczyć błogosławieństwo. Nie powtarzajmy słów Ezawa ku potępieniu Jakuba. To są słowa Ezawa, niestatecznego człowieka. Ale płacze Ezaw przed Izaakiem i Izaak pyta się, to tylko jedno błogosławieństwo miałeś? Ale pamiętajmy, że Pan Bóg w swoim programie ma dwojakie błogosławieństwa. Wspomnieliśmy błogosławieństwo jako gwiazdy i jako piasek. I to przekazał Abraham Izaakowi. I Izaak przekazuje dwojakie błogosławieństwo swoim synom. Pierwsze Jakubowi, czyni go panem i władcą, a tu przekazuje błogosławieństwo mniejsze, ale jednak błogosławieństwo Ezawowi. I odpowiedział Izaak, ojciec jego, i rzekł mu, oto w tłustości ziemi będzie mieszkanie twoje, a w rosie niebiańskiej z góry z miecza twego żyć będziesz, a bratu twemu będziesz służył. Tu widzimy los cielesnego narodu izraelskiego. Cielesny Izrael podporządkowany potomstwu Abrahamowemu. Bratu twemu będziesz służył, ale stanie się, że i ty panować będziesz i zrzucisz jarzmo jego z szyi twojej. Wielkie, wspaniałe proroctwo, fundamentalna prawda, że przez okres tysiąclecia, przez okres restytucji, przez cały czas naprawiania wszystkich rzeczy, cielesny Izrael będzie podporządkowany klasie przedstawionej przez Jakuba. To tak krótko. I gdy podporządkują się, nauczą się posłuszeństwa, poszanowania boskich wyroków, przyjdzie czas, że i ty panować będziesz. Koniec działalności Nowego Przymierza, koniec funkcjonowania jako warunki nauczania, ale przymierza tego, błogosławieństwa tego przymierza będą wieczne. I ty panować będziesz. Naród izraelski doprowadzony do doskonałości i życia będzie dziedzicem boskich błogosławieństw według stanu, do jakiego stworzony był kiedyś człowiek. Zrzuć jarzmo jego z szyi twojej. Tak. Zrzucenie jarzma przez Ezawa to już człowiek i każdy z Żydów w doskonałości będzie człowiekiem wolnym. Wieki przyszłe, wieki chwały, to czas królów. Królów na ziemi, jak powiedział Pan Jezus, pójdźcie, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Chciałbym zakończyć jednym fragmentem bardzo istotnym. I błogosławił Józefowi mówiąc, Bóg, przed którego obliczem chodzili ojcowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który mnie żywił od młodości mojej aż do dnia tego, anioł, który mnie wyrwał ze wszystkiego złego, niech błogosławi dzieciom tym, a niech będą nazywani od imienia mego, od imienia ojców moich, Abrahama, Izaaka i Izaaka, a jako ryby niech się rozmnożą na ziemi. I oby to błogosławieństwo było naszym udziałem. I błogosławieństwo, którym błogosławił Pan Bóg Abrahamowi i Izaakowi, i to duchowe znaczenie, duchowe